Zostań rybakiem pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich naszych kochanych radiosłuchaczy po wakacyjnej przerwie. Drodzy Państwo, wracamy do naszej cyklicznej audycji Zostań rybakiem pana. I nasz kolejny gość, od razu go przedstawię, zaanonsuję. Dzisiaj jest z nami ksiądz Łukasz Zawicki, wikariusz parafii świętego Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim. Szczęść Boże, księże Łukaszu.
Szczęść Boże.
Księże Łukaszu, Zostań rybakiem pana to audycja, tak możemy powiedzieć, powołaniowa. Gdzieś tam w perspektywie, w myślach mamy to wydarzenie z życia Pana Jezusa, kiedy powołuje pierwszych uczniów nad jeziorem. Tych rybaków wybiera do tego, aby poszli i głosili Ewangelię. Chciałbym troszeczkę z księdzem porozmawiać o księdza, drodze dochodzenia do kapłaństwa i tego, jak to życie kapłańskie dzisiaj wygląda. Na początek zawsze staram się troszkę wprowadzić naszych słuchaczy w życiorys księdza. Jakby mógł ksiądz nam opowiedzieć o swoim dzieciństwie, skąd pochodzi, z jakiej parafii, gdzie kończył szkołę średnią, jak to wszystko wyglądało do momentu wstąpienia do seminarium.
Więc krótko mówiąc, cała historia mojego powołania zaczęła się gdzieś 30 lat temu, bo wtedy przyszedłem na świat. 22 listopada 1989 roku całe moje dzieciństwo było spędzone w takiej małej wiosce na południu Wielkopolski, liczącej gdzieś około 1000 osób, Gradowiec. Tam też chodziłem do szkoły podstawowej, do gimnazjum i tam gdzieś mogłem po raz pierwszy zobaczyć, że ta posługa księdza jest taka bardzo, bardzo potrzebna człowiekowi. Mieliśmy wspaniałego duszpasterza, wspaniałego proboszcza, księdza Stefana Kina. Zawsze patrzyliśmy na niego z podziwem, chociaż pewnie metody, które on wtedy stosował, dzisiaj by raczej już nie przeszły. To był trochę inny świat. Wiadomo, że każdy z nas trochę idealizuje dzieciństwo, to jak to dzieciństwo wyglądało, ale moje dzieciństwo, moja droga do bycia człowiekiem młodym, do tego, żeby po prostu dalej pójść w świat, przebiegała w miarę spokojnie. I po gdzieś duszpasterzowaniu księdza Stefana Kina, kolejny duszpasterz, też bardzo sympatyczny człowiek, ksiądz Zdzisław Nagler. Oni jakoś kształtowali nas, ponieważ kiedy mieszkasz w małej miejscowości, no to nie ma zbyt dużego pola do popisu, że tak powiem, wielu atrakcji. To nasze życie przebiegało na jakiejś trosce o dom, trosce o pole, o łąki, ponieważ też mieliśmy małe gospodarstwo rolne. Oprócz tego była szkoła, był kościół. I ten kościół zawsze był jakimś ważnym miejscem, miejscem takim społecznym, miejscem spotkań, gdzie człowiek nabierał jakby takiej pewności, że to, co robi, jest dobre, że tak trzeba postępować, że tak trzeba żyć, jak słyszymy w Ewangelii. I ten autorytet kapłana w takiej społeczności był bardzo, bardzo wielki, ale to nie ten autorytet jakoś do mnie przemawiał, tego, żeby być kimś ważnym w jakiejś społeczności, tylko liturgia. Liturgia była zawsze u nas w kościele sprawowana w taki bardzo podniosły sposób. Szaty, kadzidło, śpiewy. To jakoś mnie jako małego człowieka fascynowało i to do tego stopnia, że kiedy wracałem do domu, to próbowałem sobie sam na własny sposób odprawiać przy asyście dziadków taką niby mszę świętą.
Czyli ty jako młody chłopak byłeś księdzem, a dziadkowie to byli ci uczestnicy.
Ministranci. Także właśnie tak to wyglądało. Oczywiście potem, wiadomo, człowiek troszeczkę spoważniał i te dziecięce zabawy gdzieś poszły w kąt. Natomiast zawsze gdzieś ten kościół się przewijał i gdzieś przewijała się Ewangelia właśnie i w naszym domu rodzinnym, i w naszej tej lokalnej społeczności, gdzie ta rola księdza była ważna, ta posługa księdza była ważna.
Czy ksiądz pamięta te pierwsze myśli, kiedy pojawiło się gdzieś tam w sercu pragnienie bycia księdzem? No i wspomniał tutaj też ksiądz o roli duszpasterzy parafialnych. Czy oni rzeczywiście mieli wpływ na tą księdza decyzję pójścia do seminarium? I kiedy ostatecznie ta decyzja zapadła?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się przenieść w czasy szkoły średniej, ponieważ pomijając te takie młodzieńcze jakby zapędy do odprawiania mszy świętych.
Ksiądz i dziadkowie
właśnie. Pomijając właśnie te takie młodzieńcze, te tam dziecięce zapędy, no to taka prawdziwa myśl o powołaniu przyszła dopiero w szkole średniej i to stosunkowo późno. Ja długi czas zastanawiałem się, co mam w życiu robić, jaka jest moja droga, bo zawsze uważałem, że najważniejsze w życiu jest to, żeby być szczęśliwym, żeby czuć się spełnionym w tym, co będę robił w przyszłości. I idąc do liceum, do Ostrowa Wielkopolskiego, które też bardzo duże piętno na mnie odcisnęło, takie pozytywne. No, mieliśmy wspaniałą kadrę nauczycieli, którzy gdzieś rozbudzali nasze pasje, ale rozbudzali w różnych kierunkach. I ja od zawsze interesowałem się historią, językiem polskim. Gdzieś ci nauczyciele, którzy tam wtedy byli, zauważyli to, zaczęli to jakby rozwijać do tego stopnia, że w tym właśnie czasie, w czasie, kiedy byłem w liceum, no, udało mi się napisać parę wierszy, wydać te wiersze w jakichś publikacjach, czy też osiągnąć jakieś nagrody w związku z tym związane. Ale ta myśl o tym, żeby odpowiedzieć na głos Pana Boga, ciągle wracała, bo z tym moim powołaniem jest troszeczkę tak jak z powołaniem Jonasza. Ja bardzo lubię tę historię właśnie o Jonaszu, że Pan Bóg wołał, a ja cały czas się gdzieś wycofywałem, że to może nie jest moja droga, że jest tyle innych rzeczy, które mógłbym robić i na pewno też bym się w jakiś sposób przysłużył Panu Bogu. Ale takie to ostateczna decyzja, ostateczny jakby głos tego powołania rozbrzmiał tak naprawdę na dzień przed maturą. Kiedy już wiedziałem, że no nie ma odwrotu, za chwilę będzie matura, będzie trzeba złożyć wszystkie podania na studia i trzeba podjąć decyzję. I wtedy no, pomodliłem się do Pana Boga, mówię: Panie Boże, jeżeli naprawdę mam być księdzem, no to daj mi jakiś wyraźny znak, że tak ma być, tak, że nie będę miał takich wątpliwości jak do tej pory. No bo rzeczywiście pojawiały się te myśli w liceum o byciu księdzem, ale też o byciu zakonnikiem, też o małżeństwie. Wiadomo, jak to w liceum, to jest taki też czas troszeczkę buntu, odejścia, czasami takiego siłowania się z Panem Bogiem, zobaczenia, czy On ma rację, czy może ja mam lepszy pomysł na swoje życie. To jest taki czas po prostu. I gdzieś właśnie ten jeden dzień przed maturą otworzyłem Pismo Święte z tą myślą, z tą modlitwą: Panie Boże, pokaż mi, jaka ma być moja droga. I akurat natrafiłem tam na tekst z Ewangelii według świętego Mateusza. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ktoś może pomyśleć, że to jest taki przypadek. No tak otworzył, tak trafił, nie?
Tak trafił, tak.
Ale generalnie wydaje mi się, że to był właśnie ten głos Pana Boga. Nie jakiś pochodzący z zewnątrz, który gdzieś tam woła mnie po imieniu, tak jak to było, nie wiem, w wypadku Samuela. Tak, to było coś, co wynikało ze Słowa Bożego. Dlatego zawsze dla mnie ma wielkie znaczenie Słowo Boże.
Ale stało się odpowiedzią na pytanie skierowane wobec Pana Boga, prawda?
Dokładnie, dokładnie. To był dla mnie ten czytelny znak, że ja mam w ogóle na tę drogę iść, że generalnie, jeżeli wstąpię do seminarium, jeżeli podejmę się właśnie tej próby zostania kapłanem, to mam to Boże błogosławieństwo. I chociaż w życiu bywało różnie, to nigdy nie straciłem tej świadomości, że Pan Bóg mi błogosławi, że niezależnie od tego, co się w moim życiu stanie, jakie może nawet i grzechy popełnię, bo każdy z nas jest człowiekiem grzesznym, jak bardzo się zaplątam, to Boże błogosławieństwo na moją drogę kapłańską jest. I tego nie straciłem.
To był moment potwierdzenia tego, że rzeczywiście to jest ta droga, idę, wstępuję do seminarium, 6 lat formacji i ksiądz.
Dokładnie.
Gdzie pierwsza parafia?
Więc tak, pierwsza parafia, do której trafiłem, była w Sycowie. To była parafia Matki Bożej Częstochowskiej. Syców to jest taka miejscowość już dość duża, bo licząca sobie około 10 tysięcy ludzi i ma dwie parafie. Taką bardzo starą, 15-wieczną, i młody kościół, który jest zbudowany na osiedlu. I tam właśnie trafiłem. Parafia, gdzie jest proboszcz i wikariusz.
I ile lat tam ksiądz był?
Tam byłem rok. Bardzo króciutko, ponieważ nastąpiła tam zmiana proboszcza, a to często pociąga za sobą,
tak
jak wiemy, zmianę wikariusza.
Tak jest. I później kolejna parafia to?
To parafia świętego Pawła w Ostrowie Wielkopolskim.
Czyli ta obecna.
Czyli ta obecna. Już 5. rok tutaj jestem i powiem szczerze, tak się zadomowiłem, jakby tak policzyć na te 30 lat mojego życia, to 8 lat spędziłem w Ostrowie, więc praktycznie 1/3 czasu.
No tak, drodzy Państwo, i policzmy sobie rok w Sycowie, 5 lat w Ostrowie Wielkopolskim, więc już wiemy, że ksiądz Łukasz jest księdzem od 6 lat. Księże Łukaszu, pierwsze lata kapłaństwa, 6 lat za księdzem. Zaskoczenie co do życia kapłańskiego i rozczarowania. Jak to wygląda dzisiaj z perspektywy 6 lat? Co w życiu kapłańskim księdza zaskoczyło, a co może rozczarowało?
Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby gdzieś przed zostaniem księdzem, tak przed święceniami kapłańskimi, mówić ludziom, jak naprawdę jest. To jest pewien problem, chyba nawet jeżeli chodzi o seminaria duchowne, w ogóle w całej Polsce, że przedstawia się taką idealistyczną wizję świata. Tego, jak kapłan będzie pracował, co będzie robił. Nawet ten program seminaryjny, który mamy, on musi służyć jakiemuś porządkowi, jest konieczny. Ale jest w pewnym sensie idealistyczny. Trudno go przełożyć jakby na taką codzienną rzeczywistość, na codzienne funkcjonowanie w parafii. Ja nie byłem rozczarowany tym, co spotkałem, bo wiedziałem, że czasy są trudne. Może te 6 lat temu nie było jeszcze tak ciężko jak dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy gdzieś w tej postawie obronnej jako Kościół. Musimy się bronić przed atakami z wielu stron. Czasami te ataki są słuszne, czasami zupełnie bezpodstawne. Ale wiadomo, jak człowiek jest przyparty do muru, to jest skupiony na obronie. Wtedy jeszcze tak nie było. Pojawiały się jakby pierwsze zwiastuny, pierwsze jakby jaskółki tego, że mogą takie czasy nadejść. I sam biskup o tym, biskup Edward nam mówił, że idziemy w trudne czasy, nie idziemy w łatwe czasy jako kapłani, więc z jednej strony wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, a z drugiej strony trudno się było tym kapłaństwem rozczarować, ponieważ wiadomo, że każdy kapłan ma w ciągu dnia mszę świętą, ma jakieś obowiązki w kancelarii, może też i szkołę, najczęściej ma szkołę, ja też miałem szkołę już od pierwszej parafii. I są to takie jakby zwyczajne, normalne obowiązki. Nagle to, co jest święte, staje się dla ciebie normalne. To może być jakieś zagrożenie, ale to może być też po prostu przyjęcie, wpisanie tej świętości jakby w swoje codzienne, zwyczajne życie. Dlatego rozczarowanie nie, zaskoczenie troszeczkę tak. Było pewne zaskoczenie właśnie, jeżeli chodzi o te pierwsze lata kapłańskie, że istnieje duże grono ludzi, którzy tak naprawdę cię nie potrzebują. Zawsze się często mówi na tych niedzielach powołaniowych, że kapłan to jest człowiek, który jest ludziom potrzebny. A tu nagle idziesz do parafii i okazuje się, że 1/4 ludzi zamyka przed tobą drzwi na kolędzie. Że nie chce z tobą kontaktu, tak? Że nie wszystkie dzieci chcą uczestniczyć w lekcji religii. I mimo, że nie zrobiłeś jeszcze nic, co by mogło świadczyć o tym, że po prostu no jesteś złym księdzem i dlatego się wypisują, po prostu na szczała, na dzień dobry, bo masz taką sytuację, że są ludzie ustosunkowani do ciebie negatywnie, ale ich jest mniejszość, obojętnie, i ich jest większość niestety.
Jesteś księdzem i nieważne jakim, ja nie chcę z tobą mieć nic wspólnego, bo jesteś księdzem.
Dokładnie.
Tak to możemy powiedzieć.
Dokładnie. I gdzieś po pewnym czasie nawet zauważyłem, że sam strój duchowny ludziom przeszkadza. Tak? Jest takim znakiem wyrzutu może też i tego jakby takiego konfrontacji, tego stroju z własną wiarą. On jakoś prowokuje, ale z drugiej strony czasami też bardzo utrudnia rozmowę. Ponieważ kiedy stoję przed drugim człowiekiem, z którym chcę nawiązać kontakt w stroju duchownym, to często ten człowiek już się zamyka, już przyjmuje jakąś pozę, już zaczyna kombinować, jakby tutaj dobrze wypaść w oczach księdza, albo jawnie już się zaczyna bronić, jakby ten strój był dla niego formą ataku. I dlatego czasami, nie zawsze, no bo wiadomo, że ksiądz nosi strój duchowny jako też znak i wyraz świadectwa, czasami też z tego stroju po prostu rezygnuje, nie z jakiejś tam fanaberii, tylko dlatego, żeby do jakiegoś człowieka lepiej dotrzeć, żeby gdzieś mu może pewne rzeczy poukładać i żeby ten człowiek nie miał tej świadomości, że rozmawia z księdzem, kiedy może mu to do tej strony duchowej nie jest na razie potrzebne.
Czyli to przyjdzie jakby w kolejnym etapie.
Przyjdzie to w kolejnym
księdza.
Etapie, tak. Kiedy będę mógł tobie powiedzieć, słuchaj, poznałeś mnie jako człowieka, to teraz mogę ci powiedzieć, kim jestem, tak? Kim jestem tak naprawdę, że jestem księdzem.
Nasza audycja nosi tytuł Zostań rybakiem Pana. Odniosłem się do tego wydarzenia, które ma podstawy biblijne. Jak ksiądz dzisiaj rozumie te słowa Zostań rybakiem Pana?
Ja je rozumiem przez pryzmat słów papieża Franciszka. O wiadomo, że sytuacja Piotra, kiedy myślimy o tej sytuacji ewangelicznej, że to doświadczenie Piotra było zupełnie inne. To on jako pierwszy usłyszał, zostań rybakiem Pana, że odtąd będziesz ludzi łowił. Tak, poszedłeś ze mną na Jezioro Galilejskie, razem łowiliśmy ryby, zobaczyłeś, że można ich złowić bardzo wiele, ale nie złowiłeś ich sam, to ja je złowiłem dla ciebie, tak? Więc jego doświadczenie było zupełnie inne. Pan Bóg go powołał jakby bezpośrednio, namacalnie, doświadczalnie. Natomiast papież Franciszek bardzo ładne zdanie powiedział na początku pontyfikatu, że musimy wychodzić troszeczkę na peryferię i tam szukać ludzi. Więc dla mnie to zostań rybakiem Pana znaczy nie mniej, nie więcej jak właśnie to, żeby wychodzić do tych ludzi, żeby pokazać im, że ksiądz jest potrzebny, że jest to normalny element życia i generalnie przypominania też o sprawach duchowych, że troszczymy się o wiele rzeczy. Często troszczymy się o rzeczy materialne, o rzeczy, które są, że tak powiem, dla nas istotne, o awans zawodowy, o to, żeby dzieci miały dobrą przyszłość, a te sprawy duchowe gdzieś zostawiamy na bok. Jakby właśnie ten ksiądz nie był nam już dzisiaj potrzebny, bo w ogóle duchowość nam nie jest potrzebna, bo Pan Bóg jest nam potrzebny wtedy, kiedy zgadza się z naszą wolą, ale kiedy się z naszą wolą nie zgadza, to potrzebny nie jest, tak? Bo wtedy stanowi jakąś prowokację, jakiś wyrzut. jakąś formę zastanowienia się, czego tak naprawdę ode mnie on chce. Natomiast ksiądz zawsze będzie takim integralnym elementem właśnie tej społeczności, gdzie będzie jakby takim znakiem tego, że jest jakaś siła duchowa, tak? Że jest jakiś świat, w który warto wejść i że jeżeli ja nie pójdę w ten świat, jeżeli nie nawiążę tej przyjaźni z Panem Bogiem, jeżeli gdzieś nie wejdę dalej właśnie w te relacje z Panem Bogiem, zatrzymam się na Komunii Świętej, chrzcie, małżeństwie i pogrzebie i to będzie wszystko, to nie zrealizuję się w pełni jako człowiek, że czegoś mi będzie brakować, tak? Mogę mieć wszystko i czasami właśnie w tej pracy duszpasterskiej spotykamy takich ludzi, którzy w życiu mają wszystko, co mogli otrzymać. Świetnie wyglądają, mają świetną pracę, kochających rodziców, kochającą żonę, męża, ułożone dzieci. Czegoś im brakuje właśnie i to jest jakiś problem, że wiele osób nie chce dostrzec, że brakuje im Boga. Także ten Pan Bóg mógłby im troszeczkę to życie inaczej może poukładać, ale na pewno dałby im taką wewnętrzną radość, wewnętrzne szczęście.
Daje to, czego nie daje świat, możemy powiedzieć w jakiś sposób, czego nie można znaleźć w świecie. Ksiądz zaczął bardzo ważny temat i nasuwa mi się pytanie, bo ksiądz pracuje z dziećmi, z młodzieżą, idzie do chorych, cierpiących, spotyka się z ludźmi w czasie różnych nauk, w kościele, idzie na kolędę, są tacy, którzy nie chcą księdza znać i mieć z księdzem nic wspólnego. Tak mnie zastanawia, ja często o to pytam w tej audycji. Jak ksiądz myśli, czego dzisiaj ludzie oczekują od księdza? Czego oczekują od księdza? Kiedy już przyjdą?
No to jest takie bardzo ważne pytanie, bo mówimy teraz o tym, jaki jest, rysujemy tą sytuację świata, jaką wygląda dzisiaj, a jaka jest sytuacja księdza, to jest jakby druga strona medalu, tak? No bo żeby doszło do spotkania, my musimy mniej więcej nadawać na podobnych falach. Druga osoba musi wiedzieć, co ja chcę jej przekazać, ale ja też muszę słuchać tej drugiej osoby i to jest chyba jakby podstawa, że dzisiaj ludzie nie oczekują księdza, który będzie im z ambony głosił takie proste jakieś wskazówki, jak masz żyć, że masz żyć tak, tak i tak, masz robić to i to, a będzie w porządku. Bo czasami ci ludzie robią to wszystko, co ten ksiądz mówi właśnie w tym kazaniu, a nie jest w porządku i to jest pewien problem. I jeżeli czegoś od księdza się oczekuje dzisiaj, przede wszystkim to myślę, że umiejętności słuchania. Bardzo często gdzieś łapię się na tym, że zanim kogoś wysłucham, to już gdzieś mam jakiś ogląd sytuacji, no bo go już widzę jak się zachowuje i już mam jakieś wyrobione zdanie, mimo że jeszcze nie otworzył ust, tak? I to jest pewien problem, także dla mnie jako duszpasterza właśnie do rozwiązania, że trzeba przede wszystkim umieć słuchać, bo kiedy ludzie przychodzą do konfesjonału, czy idziemy do tych ludzi z posługą pierwszą sobotę miesiąca, do osób chorych, czy kiedy przychodzą porozmawiać, to oni czasami mają tę świadomość, że ksiądz nie rozwiąże ich wszystkich problemów, ale ksiądz może ich wysłuchać. I jeżeli gdzieś już na samym początku się miniemy, że ja nie będę chciał słuchać, a oni będą chcieli mówić, to nie dojdzie do tego prawdziwego spotkania. Pokazanie Pana Boga, doświadczenia Pana Boga wiąże się z tym, że ja słucham, bo Pan Bóg też słucha. Zauważmy, że te nasze modlitwy wyglądają tak, że my mówimy, a Pan Bóg słucha. Czasami da jakiś znak, czasami da jakiś taki wewnętrzny głos, co masz robić, jak postępować. Ale ta rola Pana Boga w tej modlitwie polega na słuchaniu. I to jest prawdziwe spotkanie, bo czasami człowiek odchodząc z kościoła czy z modlitwy czuje się taki spełniony, tak, że czułem tą obecność Pana Boga, mimo że nic mi nie powiedział tak bezpośrednio, tak, ale wysłuchał mnie. I myślę, że jeżeli kapłan ma być takim czytelnym świadkiem Pana Boga, no to musi właśnie umieć słuchać. To jest podstawa. Zanim cokolwiek powie, to co powie czasami jest drugorzędne. Ważne jest to, że wysłuchał, że pomógł mi jako człowiekowi w tej trudnej sytuacji, że nie zostawił mnie samego. Może nie rozwiązał tych problemów, tak? No bo jeżeli ktoś przychodzi do ciebie, bo jego syn bierze narkotyki, tak? Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie, bo jego żona pije. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie, bo związał się w jakimś takim związku niesakramentalnym i teraz nie wie, co zrobić, tak? No to jak go ocenisz, to on już nie przyjdzie, tak? Jeżeli mu powiesz, że jest wielkim grzesznikiem, może nie jest w ogóle grzesznikiem, może to nie jest jego wina, tak? Kto mi dał prawo, żeby go oceniać, tak de facto? Ale możesz go wysłuchać, możesz mu, że tak powiem, towarzyszyć w ten taki milczący sposób. bo często to właśnie przerabiam, zwłaszcza w tej praktyce duszpasterskiej, że nie zawsze te moje rady, bo nie jestem idealny też i nie potrafię rozwiązać każdej sytuacji, z którą człowiek przyjdzie, może nie zawsze te moje rady trafiają. Może nie zawsze to, co wymyślę tak na szybko, będzie dobre w życiu, będzie dobre do zastosowania, tak, albo będzie bardzo trudne do zastosowania. Ale jeżeli ten człowiek odchodzi ze świadomością, że ktoś mnie wysłuchał, że ksiądz się stał takim poniekąd psychologiem dla niego, tak, że pozwolił mu mówić, tak, i jakby wydobywał te jakby głębsze warstwy z jego życia. Jeżeli ktoś to rzeczywiście odczuje, to on w ostateczności przyjdzie do Pana Boga.
Rzeczywiście, myślę, że możemy tutaj nawet nawiązać do sakramentu pokuty i pojednania, no bo to często gdzieś tam może jako księża słyszymy w konfesjonale. Ja wiem, że ksiądz mi nie zmieni życia i tego życia nie poukłada, ale dla mnie liczy się to, że mogę to powiedzieć, że mogę to wyznać, że mogę to zostawić, że mam świadomość tego, że ja przyjdę, to co ksiądz sam zauważył, nikt mnie nie oceni, ale cierpliwie po prostu wysłucha i będę mieć tą świadomość tego, że zawsze mogę wrócić. To jest jedno. I tak sobie przypominam, a propos też osób, które nie zawsze są po naszej stronie, nie zawsze utożsamiają się z wiarą katolicką, a wręcz przeciwnie, są przeciwnikami wiary, ale niejednokrotnie słyszałem z ust właśnie takich osób, że co cenią w księdzu? Kiedy on potrafi ich wysłuchać. Nie od razu ich atakuje, nie od razu ich ocenia to, co ksiądz zauważył, nie od razu próbuje ich przeciągnąć na swoją stronę i na siłę zewangelizować. Nie. Cierpliwie ich wysłuchał, przyjął ich argumenty, mógł się podzielić swoimi spostrzeżeniami, ale nie był tym atakującym, tylko to, co ksiądz sam zauważył, słuchającym. Więc rzeczywiście myślę, że coś w tym jest, drodzy Państwo, że dzisiaj to, co ksiądz Łukasz powiedział, kiedy mówimy, czego ludzie oczekują od księdza, do tego, żeby umiał ich wysłuchać.
Druga sprawa, jaka mi tutaj przychodzi na myśl, to, żeby nie dawać ludziom rozwiązań, tak? Tylko często się pytać właśnie, co ty byś zrobił teraz? Widzisz, tak wygląda twoja sytuacja i jak myślisz, co możesz zrobić, tak? Żeby ta osoba sama wpadła na jakiś pomysł, jak rozwiązać dany problem, tak? Bo ty możesz mieć to rozwiązanie w głowie, ale jak ona to rozwiązanie odkryje, sama zauważy, sama je wypowie, to będzie to dla niej bardziej obowiązujące niż takie jakby trener personalny, który stoi
tak,
obok
nakazał,
i mówi,
musisz
robić to, to i to i będzie okej. Okay. Nie, niech on to sam odkryje, niech on to sam wydobędzie, że taka jest droga, bo czasami odpowiedź jest bardzo prosta, ale jak on ją sobie sam odkryje, to jest to o wiele łatwiejsze do zrealizowania dla tego człowieka niż wtedy, kiedy to będzie narzucone z góry.
Podprowadzić człowieka pod pewne podsumowanie, pod to rozwiązanie, ale jakby wychodzi to z ust, z myśli tego człowieka.
Dokładnie.
Każdy z nas, bo my jako księża jesteśmy różni, mamy też swoje słabości, wady, nie jesteśmy idealni, wszyscy o tym wiemy. Każdy z nas ma swoje mocne strony, gdzie wie, że no idzie dobrze, wszystko fajnie i się w tym realizuje, ale mamy też takie swoje słabsze strony. Z perspektywy tych 6 lat, takie najtrudniejsze wyzwanie kapłańskie dla księdza?
Myślę, że takim największym wyzwaniem dla mnie osobiście cały czas jest praca z dziećmi i młodzieżą, mimo wszystko. Ponieważ te dzieci się bardzo szybko zmieniają. Są dzisiaj zupełnie inne niż ja pamiętam dzieci ze swojego jakby ze swojego dzieciństwa, tak? Jak pamiętam swoje dzieciństwo i ludzi, którzy wtedy byli, no to powiem szczerze, że dzisiaj te dzieci są zupełnie inne, może też bardziej rozwinięte technologicznie, ale to też niesie ze sobą jakieś zagrożenia, więc żeby tego trochę nie przedłużać, ta praca z dziećmi i młodzieżą jest o tyle trudna, że dorosła osoba, kiedy staje wobec księdza, to najczęściej przyjmie to, co ten ksiądz powie. A dzieci, a przede wszystkim młodzież, musi, że tak powiem, zobaczyć to w tym księdzu, tak? To orędzie zobaczyć w tym księdzu. Nie wiem, czy ja to dobrze wyrażam, ale chodzi o to, że jak będziesz mówił, że mają sobie pomagać, ale nikomu nigdy nie pomogłeś, nie pomogłeś nikomu z tej grupy, to ty nie będziesz dla nich żadnym autorytetem, tylko po prostu takim człowiekiem, który mówi mądre rzeczy, tak? Ale nie autorytetem. Na ten autorytet u młodzieży trzeba sobie zasłużyć, bo co by nie powiedzieć u ludzi dorosłych, jakby ten autorytet mamy w punkcie wyjścia. A autorytet pracy z młodzieżą, z dziećmi znajduje się jako ten punkt celowy dopiero.
Czyli trzeba wypracować.
Trzeba go wypracować, dokładnie. I dlatego to jest taka trudna rzecz. Wiadomo, były inicjatywy może takie bardziej skomplikowane organizacyjnie. My robimy w Ostrowie już od 5 lat biegową drogę krzyżową. Mhm. To jest duże wyzwanie organizacyjno-techniczne, ale tam nie ma tego jakby zabiegania o autorytet, bo to już jest, tak? Jest grupa ludzi, którzy biegają, ja też biegam, więc coś nas łączy, mamy jakąś perspektywę, że możemy się porozumieć. A tutaj niekoniecznie, bo przychodzisz do szkoły i się okazuje, że te dzieci ostatni raz w kościele były 5 lat temu. No to nie ma jakiejś, bym powiedział, perspektywy połączenia się z tobą, a często właśnie jest taka jakby albo obojętność, albo dystans. I dopóki tego dystansu nie przełamiesz, no to przychodzisz jako taki kościelny urzędnik na te lekcje religii, ale powiedzmy sobie szczerze, no nie jesteś dla nich duszpasterzem, tak? Jesteś kolejnym nauczycielem, panem od religii. A ksiądz nie może być panem od religii. Ksiądz musi być czymś więcej. Chociaż to jest taka jakby już perspektywy przeszłości, ponieważ no teraz akurat nie uczę w szkole, zajmuję się pracą naukową, ale uczyłem przez te 5 ponad lat i to różne dzieci, i w technikum, i w szkole zawodowej, i dzieci w szkole podstawowej. Mam wspólnotę młodzieżową, którą prowadzę właśnie w Ostrowie Wielkopolskim. Więc mam ten kontakt z młodzieżą. Do dzisiaj mam właśnie jakieś takie dobre wspomnienia ze wszystkich jakby tych etapów edukacyjnych. Ale wiem, że to była najtrudniejsza praca, gdzie jak wracałeś do domu, to często myślałeś, że a może rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady?
Chciałbym jeszcze księdza zapytać o jedną rzeczywistość, bo ksiądz tutaj troszeczkę zahaczył ten temat pracy naukowej. Ksiądz niedawno wydał książkę, prawda? Jakby
Dokładnie. Parę
słów na ten temat też powiedzieć, czego dotyczy ta książka i jak to się stało, że w ogóle powstała.
Książka, którą wydałem, dotyczy gór, ponieważ wiadomo, jak każdy człowiek, mam swoje jakby zainteresowania, pasje. Jedną z tych pasji są właśnie góry. Od pewnego czasu bardzo tak mocno gdzieś rozwijałem temat Sudetów i tego, jak historycznie, także etnicznie, narodowościowo układały się tam te relacje między ludźmi. I książka, którą napisałem, Kraina Ducha Gór, taki ma tytuł, z jednej strony jest taką opowieścią o tych wszystkich górskich pasmach sudeckich, no bo kiedy my dzisiaj myślimy o Sudetach, no to mamy przede wszystkim w głowie jakie pasmo? No Karkonosze, tak? To jest jakby takie centrum, ale to jest o wiele bardziej skomplikowana historia. Sudety rozciągają się od Niemiec praktycznie przez Polskę, aż na Czechach kończąc. Cały ten koncept tej książki polegał na tym, że jest taka odznaka, którą wydaje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Korona Sudetów. Ona jest przyznawana za zdobycie 22 najwyższych gór we wszystkich pasmach sudeckich. Ich jest według tej akurat nomenklatury 22 pasma. Cała ta jakby książka opiera się jako taki dziennik podróży, reportaż z tej właśnie inicjatywy. Rok temu gdzieś miałem okazję, żeby poświęcić na to 3 tygodnie i rzeczywiście wszystkie te góry z tej Korony Sudetów zdobyć. Więc to była podróż odbyta ciągiem. W przeciągu tych 3 tygodni byłem w tych wszystkich miejscach. Miałem jakieś swoje spostrzeżenia, ale kiedy już udokumentowałem jakby wszystkie te moje wejścia, dostałem tę odznakę, stwierdziłem, że to tak nie może zostać, że trzeba coś z tym zrobić i stworzyć taką książkę o górach ogólną. Książkę, która będzie poruszać temat obecności człowieka w górach, relacji, jakie ma człowiek z przyrodą, możliwości doświadczenia obecności Boga w górach, zagrożeniach, jakie niesie ze sobą wędrowanie po górach, na kanwie tych historyczno-narodowościowych problemów, jakie się działy w Sudetach. To jest taki właśnie reportaż, tylko bardziej nam bliski, nie gdzieś z krajów Amazonii, tylko tutaj z zamiedzy, z Sudetów. Bardzo ciekawa, mam nadzieję, jest ta książka, bo właśnie łączy ze sobą i historię, i elementy właśnie przyrodnicze, i formę reportażu. Jest to książka dla każdego, tak? To nie jest książka naukowa, ja rzeczywiście pracuję naukowo, ale jest to forma beletrystyczna i dlatego każdy może po nią sięgnąć.
Drodzy Państwo, kiedy słuchamy tego wszystkiego, ksiądz Łukasz pracuje w Ostrowie Wielkopolskim, księdzem jest od 6 lat, wiele różnych zadań, obowiązków parafialnych, ale w tym wszystkim nie brakuje czasu też na rozwijanie swoich pasji i chociażby pisanie książek i zdobywanie też tej głębszej, wyższej wiedzy, bo naukowo ksiądz też się rozwija. Na zakończenie, księże Łukaszu, stawiam zawsze jedno pytanie. Ostatnie. Gdyby dzisiaj ksiądz miał podjąć jeszcze raz decyzję pójścia do seminarium i zostania księdzem, jaka byłaby ta decyzja?
Zawsze mnie to pytanie, tak troszeczkę powiem szczerze, martwi. Nie dlatego, że odpowiedziałbym, że nie, tak? Tylko dlatego, że to się zadziało w 2008 roku. Minęło 11 lat, tak? w tamtych warunkach, w tamtych okolicznościach wiedziałem, że to jest ta droga, po której mnie Pan Bóg woła i to, że to Boże błogosławieństwo jest nieodwołalne. Niezależnie właśnie, jak mówiłem na początku, co będę robił, gdzie się znajdę, to Pan Bóg będzie mi towarzyszył. Podjąłbym tę decyzję pewnie jeszcze raz, może z większym namysłem, może z mniejszą taką ułańską fantazją jak wtedy, bo nie ukrywam, że ta decyzja była zaskoczeniem i dla moich rodziców, przede wszystkim dla mamy. Była też zaskoczeniem dla moich nauczycieli, dla kolegów, koleżanek z klasy, którzy często mówili, że to jest niemożliwe, tak? Człowiek, który do tej pory prowadził taki dość rozrywkowy tryb życia, będzie księdzem. Oni nie potrafili sobie tego wyobrazić, ale przyjęli to, zaakceptowali i nie straciłem żadnej z tych relacji z dawnych lat przez to, że zostałem księdzem. I podjąłbym tę decyzję jeszcze raz zostania księdzem, bo z perspektywy czasu widzę, że może wiele rzeczy się nie udało, że jeszcze człowiek w wielu sprawach kuleje, ale poznałem wielu niesamowitych ludzi, tak? Ta świadomość, że komuś mogłem pomóc, tak? Że wiem, że dzięki właśnie mojej posłudze kapłańskiej, bo gdybym nie był kapłanem, pewnie bym nigdy do tej osoby nie dotarł, że dzięki tej mojej posłudze kapłańskiej ktoś bardziej się rozwinął duchowo, że ktoś rozwiązał jakieś swoje życiowe problemy, to daje olbrzymią radość, olbrzymie szczęście, nawet wtedy, kiedy czytasz głupie komentarze o księżach. Mimo wszystko, kiedy masz to doświadczenie bezpośredniego człowieka, któremu pomogłeś i który ci jest wdzięczny za to, że jesteś księdzem, to napędza, to motywuje, to daje radość i to pokazuje, że Pan Bóg wie, co robi i że chciał, żebym został księdzem.
Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiejszym był ksiądz Łukasz Zawicki, wikariusz parafii świętego Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim. Szczęść Boże, dziękujemy księże Łukaszu.
Szczęść Boże, dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Zostań rybakiem Pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.